Dzisiaj będzie odcinek o improwizacji i interpretacjach, czyli coś, czego o czym się nie mówi tak jawnie, bo nie jest to jakaś nie jest to podstawa kształcenia muzycznego, ale jest to jedna z podstaw bycia muzykiem, chyba że ktoś chce być bardzo biednym muzykiem, to wtedy się o tym nie mówi. Więc zaczynajmy. Mała tradycja się utarła, że większość moich podcastów prowadzę w samochodzie i zaczynam je w ogóle prowadzić w momencie, kiedy wyjeżdżam z parkingu. Więc troszkę tutaj muszę się skoncentrować. I teraz sobie pogadamy tak długo, jak ktoś... O, super, dziękuję wodzu. No i myślałem, że będę sam w korku, a tutaj sobie przejeżdżam od razu na główną drogę i fru przez skrzyżowanie, na którym mam zielone. Jest cudownie. No i zatrzył się korek. Dobrze, no to wracając do tematu. Czym jest improwizacja? Improwizacja, no to po prostu jest granie. Ale granie czegoś, jakiegoś swojego wymysłu, koncepcji. Często jest to jakiś motyw muzyczny, który za nami chodzi. Zwykle nie jest to jakiś model z filmu czy gry, bo wtedy zamiast improwizować, szukamy danego utworu. Są też ludzie, którzy potrafią ze słuchu grać muzykę, na przykład filmową, ale szczerze mówiąc, mi to nigdy nie przypadało do gustu. Od miesiąca nie widzę powodu, dla którego ktokolwiek ze słuchu miałby grać muzykę filmową. No i improwizacja polega właśnie na tym, że zna się jakąś skalę melodyczną. No, skale są różne. Ja znam skalę harmoniczną na tyle dobrze, że mogę sobie improwizować, jak mi się podoba. Za dziecka bardzo dużo słuchałem koncertów muzyki, improwizowanej muzyki poważnej, które były emitowane w radiowej dwójce. Naprawdę piękne, na całą orkiestrę. Czysta improwizacja, to znaczy się... Tam improwizacja wygląda trochę inaczej. Są nuty i wszyscy się ich uczą, ale sam zapis nutowy jest efektem jakiejś improwizacji. Czasami jest to inspirowane motywem, ale było to naprawdę piękne, a zdaję sobie sprawę, że nie każdy umie to wytrzymać. Tak samo jak nie każdy umie wytrzymać improwizację jazzową i będzie mu się podobać, czy operetkę, operę, musical. Na przykład ja jestem człowiekiem, który może słuchać sobie opery i być bardzo zrelaksowany, odprężony, ponieważ ta forma mi odpowiada raczej. W liceum pamiętam tragedię mojego życia. Poloniska się uparła razem z księdzem katechetką, że pojedziemy na musical. No, a że była jakaś ta ładna dziewczyna i stwierdziłem, a to sobie będę tam koło niej siedział. Musical trwał 2 godziny 5 minut. Już po 5 minutach zrozumiałem, dlaczego się mówi, że w Europie musicale nie wychodzą, a teatr był bardzo dobry, prywatny teatr w Chorzowie. Po 5 minutach już miałem dosyć, a jeszcze mi zostało 2 godziny. Myślałem, że mi szlak trafi. Następnego dnia miałem jazdy na prawo jazdy, no naukę jazdy w terenie, po Rybniku i no było to straszne przeżycie. Przyszedłem, łeb mi pulsowała jak na kacu po koło litrze wina i miałem dosyć. Naprawdę miałem dosyć, reagowałem fatalnie na drodze. Zostałem chyba 6 razy opierdolony z mojego drogiego kuzyna, który był instruktorem i który uczył mnie jeździć. Nie jeździć, kurde. Uczył mnie jazdy. No i to mniej więcej tak się toczyło. I okej, ja to rozumiem, że każdy ma różny gust, ponieważ nie każdy lubi to samo i bardzo dobrze. Jeżeli by każdy lubił to samo, nie powstałaby muzyka elektroniczna, ponieważ by nikt by jej nie lubił. No to jest niedawny wynalazek, a muzyka elektroniczna uważam, że jest bardzo ładna. Czasem jest przepiękna. Są różnego rodzaju przeróbki, które myślę, że można je śmiało nazwać interpretacjami jakiegoś utworu, gdzie utwór jest prawie, że cały przerobiony na jakąś inną modłę. Ale mi się to podoba. Tak samo podobają mi się gatunki power metalu, czy metal symfoniczny. Nie trawię behemota, bo dla mnie jest to tylko trzy akordy i darcie mordy. Nie ma tam nic ciekawego dla mnie. Uwielbiam Sabaton, ale to też jest power metal. Nightwish. No i naprawdę, jeżeli improwizujemy, no to zwykle jest tak, że musimy się trochę muzyki nasłuchać. I tutaj nie ma zmiłuj się. Improwizacje są o tyle fajne, że można je przerzucić na komputer, przyciąć początek, przyciąć koniec, no i jest ok. Czasem jest tak, jeżeli mamy do dyspozycji plik MIDI, no to możemy wyciąć jakąś fałszywą nutę, która się pojawiła, zmniejszyć sobie pauzę, kiedy myśleliśmy, co raczej czuwaliśmy, żeby następny motyw muzyczny nam jakoś wpadł do głowy. To jest taki stan bezwładności. Tak jakbyś czekał na wiatr. No i ten wiatr po chwili powieje. No i do tego służą te programy. O programach i o tym, jak się ich nauczyć, obsługiwać, skąd przede wszystkim, bo nie mam najmniejszego zamiaru robić jednego z wielu tutoriali, jak na przykład obsługiwać FL Studio, ponieważ są tutoriale, które są darmowe i na wysokim poziomie, a jak ktoś chce jeszcze więcej, no to są płatne rzeczy. I ale moje auto wyje. Są płatne rzeczy i też są dosyć niezłe. I moja wiedza jest po prostu tutaj bardzo szczupła w porównaniu do innych ludzi. I teraz wracając do czego? W ogóle improwizacji. No improwizować, ja improwizuję na skali harmonicznej. Jest to bardzo rzadkie. Czyli tam, dlaczego improwizuję na skali harmonicznej? No bo ostatnie, ile to już lat? 23 minus 6 daje nam liczbę 17. No od 17 lat gram muzykę raczej poważną, czasem klasyczną. Jednakże jest to przeważnie skala właśnie harmoniczna i bardzo dobrze ją znam. Inne skale, góralska. Muzyka góralska ma w ogóle inną skalę. Jeżeli ktoś zna dobrze skalę góralską, to tak samo będzie fajnie improwizował. Tylko że przynajmniej w moim wypadku jest to coś, co sprawia mi radość i nie przysparza żadnych nerwów. Ja jestem po prostu wolnym człowiekiem, kiedy sobie improwizuję i nie mam tutaj żadnego przymusu, nawet jakiegoś irracjonalnego, mniej czy bardziej nie ma. W ogóle pozbyłem się takich rzeczy. Jeżeli twierdzę, że coś bym sobie nagrał, no to załączam nagrywanie na moim pianinie. No i sobie tam pianino samo zgrywa to, co gram, a jak będzie dobre, jak będzie mi się podobać, no to później to przegrywam. I dla mnie jest to tylko wciśnięcie guzika praktycznie. No i to były improwizacje, a interpretacje utworów. No z tym tu jest już trochę większy problem, bo ogólnie, jakby to ująć, jest tutaj rzecz paskudna, ponieważ jeżeli bierzesz jakiś utwór z zamiarem jego zagrania, no to to, co zagrasz, i tak będzie twoją adaptacją danego utworu. I jeżeli sądzisz, że to, co grasz, jest twoje, no to według polskiego prawa to się mylisz, bo ZAIKS uważa, że każda twórczość, jeżeli grasz jakąś melodię, przy czym nie jest to cytat muzyczny, chociaż czym jest cytat muzyczny, to jeszcze nie widziałem definicji tego cytatu, no to ZAIKS mówi, że okradasz autora. Więc na przykład jeżeli zaśpiewał w Rucie, ja nie śpiewam, ale na przykład zrobiłbym przeróbkę jakiegoś utworu kogo? Na przykład Lechowicza, bo on sobie tam sam na gitarę pisze te nutki, gra. Jak ja bym sobie zrobił taką przeróbkę, żeby zagrać na pianinie z zamiarem złożenia z jego utworem, tak żeby ładnie brzmiało, on gitara, głos, ja jakoś pianino, no to okazuje się, że myślałem, że to, co zagram, a będzie to ta sama melodia, nie będzie to żaden akompaniament, tylko melodia do jego piosenki, że to jest moje. A tutaj takiego wała, ponieważ ZAIKS mówi, że każda, nawet przeróbka, wymaga zgody autora. A najlepsza heca jest teraz taka: wziąłby ktoś tą moją przeróbkę i chciałby ją do czegoś użyć, no przeróbkę, w sensie, że nawet same pianino bez tam śpiewania czy grania Martina, i ktoś by to wziął i chciał tę moją melodię na pianinie użyć, no to ZAIKS mówi, no to musisz mieć moje pozwolenie, ale także od Martina pozwolenie. I tutaj mamy ręce związane w wszystkich aspektach. Więc na przykład grając czołówkę z filmu, na przykład takiego Mortal Kombat, film gra, no jeżeli autor muzyki, czy to zamieszczonej w grze, czy to w filmie, przyszedł do instytucji ochrony praw artystów, bo tego jest ich wiele w Polsce, wykupił sobie zlecenie, to znaczy się ochronę, nie że zlecenie na kogoś, kto to zagra, absolutnie ochronę przed tym, żeby go nie okradli, no to w tym momencie łamie prawo. Nawet jeżeli wezmę te nutki, zagram, nagram, wrzucę do internetu, nie zapłaciłem haraczu odpowiedniej instytucji, złamałem prawo. Chociaż jest to moja interpretacja, bo kurczę, nie jest możliwe, żebym odtworzył dokładnie zamysł autora. To jest niemożliwe, nawet jest to bardzo trudne, gdyby ktoś stwierdził, że on przepisze to do programu, gdzie są, edytuje się MIDI. MIDI to są takie nuty, dosyć w ciekawym zapisie. No, dźwięki na komputerze. No to mogłoby się okazać, że jest za mało danych, ponieważ autor by musiał bardzo dokładnie określić tempo, ile trwa ćwierć nuta. Albo napisać, że za ćwierć nutę bierzemy tyle i tyle jakiegoś tam, jakieś jednostki współczesne, nie wiem, bitów, czy tam części sekundy. W każdym bądź razie takiej informacji nigdy się z tym nie spotkałem, więc uważam, że przepisanie żywcem do programu, nawet to się mija z zamysłem autora, jeżeli chodzi o same dzieło. No ale jaki z tym? Jak już wiadomo, ZAIKS sobie do wszystkiego rezerwuje prawo, nawet jeżeli autor kolędy nie kojtnął powyżej 70 lat temu, a śpiewasz ją w kościele, w chórku, gdziekolwiek, na ulicy, o zgrozę, na ulicy, no to on uważa, że łamiesz, okradasz autora. No fajnie, no. Cóż więcej. No to teraz będzie oskarżenie. No to ci Amerykanie, Brytyjczycy, Australijczycy, czasem jest to mieszkańcy Ameryki Południowej, którzy mają internet, są cholernymi złodziejami muzyki. Bo każdy muzyk który ma takiego hopsia, żeby nagrać sobie jakieś swoje dzieło na YouTube'a, zwykle bierze jakiś znany motyw, jakieś znane nutki. No i oni okradają tych autorów i są takimi złodziejami, takimi, że normalnie rzygać się chce. Albo na przykład taka Lindsay Stirling. Ona na przykład w jej twórczości ma bardzo dużo rzeczy, które pochodzą od niej. Jednakże w jej utworach jest wiele motywów, które są z filmów, z gier. No i ZAX by powiedział, nie wolno, ponieważ jest to przeróbka. Okrada pani autora. No i tutaj też trzeba to sobie wziąć pod uwagę, że niestety, jeżeli się wrzuca coś do internetu, no to lepiej się pod tym nie podpisywać imieniem i nazwiskiem. I to jest właśnie smutne. Chyba że autor kojtnął, tak jak mówię, ponad 70 lat temu, no to wtedy już chyba można, chociaż ze ZAX-em nigdy nie wiadomo. No i dalej, interpretacja utworów. Pamiętam wykonanie utworu dla Elizy przed 6-latka. No, coś tam rytmicznie ok, ale mi się nie podobało. Tak samo nie podobało mi się, jak przepisałem nuty sobie do programu komputerowego i komputer mi wygrywał to, co chciałem. Też mi się, kurde, nie podobało, choć było perfekcyjnie. Więc jedno i drugie wykonanie nie ma w sobie interpretacji. Jest jakiś utwór i on albo przedstawia konkretne emocje, albo sytuacje. Często to od grającego zależy, co sobie wybierze, że on przedstawia. Jeżeli jest to utwór na przykład dla Elizy, Für Eliza, czy jak to tam po niemiecku było? Für Eliza? A cholera wie. No to masz w głowie jakąś kobietę o imieniu Eliza i to od ciebie zależy, jaką przyjmiesz dynamikę w tym utworze. Nuty, tak naprawdę one są takimi wskaźnikami odnośnie tempa, odnośnie dźwięków, ale same wykończenie należy do ciebie. Jeżeli wątpliwe jest, by dwie osoby grające ten utwór i które postanowiły sobie, że on ma pięknie brzmieć, wątpliwe jest, żeby go zagrały w ten sam sposób. Słuchajcie, to nie jest koncert chopinowski, że próbuje się odtworzyć to, co grał Chopin, najlepiej na instrumentach z epoki, bo nowoczesne się nie nadają, dlatego że jest inaczej klawiatura przestrojona, inna dynamika, inaczej dźwięki brzmią i to, co w jego uszach brzmiało dobrze, jak damy inny instrument, może fałszować teraz. Więc nie jest to koncert chopinowski. Mało tego, nawet w koncercie chopinowskim każdy, który tam przychodzi, ma swoją interpretację muzyki. Tylko że oni sobie zgadują, jakby to interpretował mistrz. A mistrz, jak gdyby żył dzisiaj, to wiecie, co by robił? Bo ja bym wiem, co by Chopin robił. Chopin nie znosił koncertów. Więc kupiłby sobie takie pianino cyfrowe, albo klawiaturę, jakąś keyboard, z laptopem i kablem. I by sobie grał i przerzucał na komputer i by zaśmiecał YouTube'a. Ile by mu tylko przyszło do głowy. Mało tego, pisałby muzykę dla gier, dla filmów, bo by lubił. No mógłby pracować nad tym w ciszy, spokoju, nie miałby żadnych koncertów, bo nie lubi. Obrabiałby ją sam. Taka prawda. To jest właśnie ten typ muzyka, który nie znosi właśnie koncertów. Ja też nie znoszę koncertów. I to jest naturalne. No ale wracając do tej interpretacji. No i ten dzieciak sobie grał ten utwór dla Elizy i nie było tam żadnej treści. Żadnej treści, były tylko dźwięki i tak dalej. Nie podobało mi się to. Bo utwór ma określoną tam dynamikę. Jeżeli jest to rozmowa z jakąś kobietą, która w przypadku utworu dla Elizy, na przykład jego pierwszej części, bardzo znamienitej, słychać te odpowiedzi, słychać emocje. No i to mniej więcej tak się ciągnie. A jak ktoś jest za mało doświadczony w życiu, no na przykład jest za młody, no to on tego nie czuje. Nie umie tego przekazać. No i tu jest ta właśnie różnica. Wziąłem utwór dla Elizy, ponieważ on jest takim kanonem, od którego można zacząć mówić o interpretacji. Dlatego, że gdyby trzymać się nut bezwzględnie z uporem wariata, maniaka nut, to większość profesjonalnych wykonań, pięknych wykonań tego utworu właśnie gwałci sam początek. Zmienia czas trwania nut, zmienia dynamikę, zmienia tempo, ponieważ tak się przyjęło. No jeżeli można wyczuć, że jest to, coś ma to przekazać, jakiś ładunek emocjonalny, jakieś piękno albo awanturę, no to właśnie to jest nasza interpretacja. Jednakże jeżeli jest to utwór współczesny, to zapomnij, że jest to twój utwór, chociaż mogłeś włożyć tam więcej pracy i pomysłów niż autor. No i to tyle w tym odcinku. Cześć wam.